Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, zmotoryzowani w studiu oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To co, Renault za nami, Citroen za nami, jeszcze by wypadało o francuskiej, no to tego lwa coś tego trochę lwa. Powiedzieć.
Mamy dużo z tym wszystkim roboty, bo Francuzi dużo produkowali i produkują do dzisiaj.
Uwielbiali motoryzację, uwielbiają motoryzację, mają tych marek trochę, mieli, więc Peugeot.
Z tym, że Peugeot dzisiaj to jest ten sam, za najwyższa półka, prawda, jeśli chodzi o popularność, a nie mówię, że jeśli chodzi o jakość, prawda, samochodów. Natomiast jeśli chodzi o popularność, Peugeot i Renault to mniej więcej ten sam poziom. Często przez panie, szczególnie te dwa samochody, w ogóle są mylone. Natomiast przed wojną wyglądało to troszeczkę inaczej. W ogóle Peugeot jest chyba jedną z najstarszych firm motoryzacyjnych, dlatego że sięga czasów, kiedy jeszcze motoryzacji w ogóle nie było. Podobnie jak Opel, bo Opel, prawda, już mówiliśmy sobie, te zakłady powstały tam w 1860 któryś roku, tam robiono maszyny do szycia. Peugeot jeszcze jest starszy, bo to jest rok 1810, tak więc...
Siekiery robili.
Jakieś tam zakłady mechaniczne, podejrzewam, że jakąś może tam prymitywną tokarkę mieli. Zakłady, w każdym razie pan o nazwisku Peugeot takie zakłady otworzył i te zakłady sobie funkcjonowały. Potem, tak jak wiele tego typu zakładów, były produkowane rowery, a dopiero potem samochody, chociaż też dość wcześnie, bo w 1891 roku pojawił się pierwszy samochód. Peugeot miał takie umiarkowane sukcesy sportowe, umiarkowaną sprzedaż, troszeczkę był w cieniu zawsze tego tych Renault, był potem w latach 30. też w cieniu Citroena, szczególnie gdy ten André Citroën umieścił tę wielką reklamę na wieży Eiffla.
Kto mu pozwolił na to?
Ktoś mu pozwolił.
Sam
musiał
nie
za to,
tak
musiał za to zapłacić. Ja, Peugeot, chociaż Peugeot też za coś płacił i płaci do dzisiaj. Zaraz sobie o tym powiemy. W ogóle po wojnie bardziej Renault kojarzy nam się z takimi autami dla ludu, prawda? To tak. Się tak bardziej kojarzy. Natomiast przed wojną absolutnie nie. W ogóle mówiliśmy sobie o tym, że Louis Renault nie preferował tego typu samochodów. On wolał samochody eleganckie, bardziej wysublimowane, trochę większe. I dopóki on żył, właściwie takie małe Renault się nie pojawiło na rynku. Natomiast Peugeot chciał wykorzystać tę lukę. Peugeoty były produkowane jako te mniejsze samochody, ponieważ tę większą lukę tych większych samochodów zajął, segment większych samochodów zajął Louis Renault ze swoimi samochodami, chociaż dostrzegał Renault, że te bardziej takie dostępne, te tańsze samochody mogą mieć duży popyt. Peugeot zaczął sprzedawać, wskoczył tak już naprawdę na poważnie z numerem 201. Był to niewielki samochodzik z silnikiem tam. To był taki samochód podobny troszeczkę do Fiata 508. Tyle, że miał bardzo dużą szybę z tyłu, bo Fiat 508 miał małą szybę, natomiast Fiat Peugeot 201 miał dużą taką szybę tylną, duży bagażnik dosyć, kufer z tyłu po prostu, bo Fiat 508 miał kufer z tyłu, ale dojście było od wewnątrz samochodu. Trzeba było kanapę odchylić. Natomiast w Peugeocie 201 ten kufer był otwierany.
Tak już prawie klasyczny bagażnik.
Tak, klasyczny bagażnik dotyczy. I na tym kufrze dopiero było koło. Peugeot tutaj w tym przypadku zdobywał klientelów troszeczkę ceną. To był ten sam układ, jaki w Europie pojawił się w latach 60., jeśli chodzi o samochody, proszę państwa, japońskie i w latach 90., jeśli chodzi o samochody koreańskie. Otóż ja tego nie pamiętam, ale ojciec mi opowiada, że w latach 60. samochody japońskie były uważane jako jednorazówki samochody, które się szybko popsują, rozlecą, nic nie warte, tanie, ale no po prostu no kiepskie.
Samochodów japońskich to rozkwit lata 90., tak, 93. Rok, Mazda wspaniała,
323. Tak, i potem Toyota szaleńczy bieg do przodu i teraz są synonimem jakości. I to samo było z Koreańczykami, co już państwo zapewne pamiętacie. W latach 90. tak Kia Pride, Hyundai Pony, czy jakieś tam te samochody, one korodowały, one się psuły. I to o Kii się mówiło, kup inne auto, prawda, że to skrót jest, kup inne auto. A potem się okazało, że w latach na przełomie XX i XXI wieku, na początku XXI wieku, firma zrobiła tak gigantyczny postęp. Z szacunkiem dla nich, te małe żółte rączki nauczyły się po prostu. Tym bardziej, że właściwie to jest trochę banał, że ja mówię małe żółte rączki, bo tak naprawdę to większość Kii to są tylko aktywa koreańskie, tak, prawda, no, tak. Projekty europejskie. No ale odbiegamy od tematu. W każdym bądź razie to nie jest nowość i tę samą politykę przyjął Peugeot w okresie międzywojennym. On produkował samochody dosyć tanie, ale popularne i te samochody coraz lepszą miały jakość, więc ta sama kolej rzeczy. I taka ciekawa rzecz jeszcze, ten model Peugeota 201, właściwie dwie ciekawostki państwu powiem, bo to jest pierwszy model Peugeota, który ma zero w środku.
Zero w środku?
Tak. 201.
A, w nazwie.
Tak.
Myślałem, że zero ma w środku, w kabinie nic nie ma.
A,
nie no, oczywiście, zero w środku. Tak. Pierwszy, tak.
201. Od tego czasu do dzisiaj Peugeot jest konsekwentny. Ja nie jestem zwolennikiem numerowego oznaczania samochodów, tak jak robi to firma BMW, powiedzmy Volvo czy właśnie Peugeot. Ja wolę te nazwy. Ale niektórzy po prostu tak się już przyzwyczaili. Chwała im za to, że Peugeot jest konsekwentny. Ja lubię konsekwencje w motoryzacji. Pan o tym doskonale wie. Więc od samego początku Peugeot uznał, że pierwsza cyfra będzie oznaczała rozmiar samochodu, druga cyfra będzie to zawsze niezależnie zero, a trzecia cyfra będzie oznaczała kolejną generację samochodu. I tak jest do dzisiaj. Tylko niedługo im się to skończą, te cyfry, bo już jest 208, prawda? Już...
To może będzie 0, 0, 0, 0.
0, 0 to, tak. To są podwójne zera, są oznaczone dla samochodów z tymi innymi drzwiami otwieranymi, czy tam jakimiś takich vanów, czy powiększonych modeli.
No to może trzeba będzie jedynkę wprowadzić.
Może od jedynki zaczną z powrotem, tak jak Henry Ford zaczął od A w pewnym momencie. Skończył mu się
alfabet.
No
jakoś będą musieli to rozwiązać.
Skończył mu się alfabet i zaczął od A. Model 201, tutaj Peugeot sobie zastrzegł. Proszę Państwa, zastrzegł sobie to zero i on płaci do dzisiaj. Zero w środku jest zastrzeżone i Peugeot co roku za to uiszcza opłatę. Więc nie można, żadnej innej firmie nie wolno umieścić samochodu, nazwy samochodu z zerem w środku. Przekonała się o tym nie tylko Polska, bo chcieliśmy
Ferrari
produkować.
Pewnie.
Właśnie wiedziałem, że ta pan powie. Ferrari się nie przekonało, bo przecież Ferrari nie wiedzie, czemu to Ferrari było. Przekonało się Warszawa, przekonał się Porsche, prawda?
Ta bieda znaczy się.
Nie, Warszawa. Warszawa w tym przypadku, panie Krzysztofie, Warszawa, dlatego że była Warszawa 203, zmienione zostało na 223. Przekonała się Porsche, które miało swój model 901, a potem na 923. Nie wiem, dlaczego nie ruszono Ferrari, nie ruszono syrenki. 104, 105, 103, tak. Prawda? Nie ruszono syrenki, dlatego że to był samochód, który kompletnie nie zagrażał Peugeotowi, jeśli chodzi o rynki zagraniczne. Nigdy żadnej syrenki nie sprzedaliśmy za granicę.
Ferrari też by nie zagrażał.
A Ferrari też by nie zagrażał, bo już jest tak inny rodzaj samochodu. Tak. I dlatego, to jest, czy zgadzamy się, panie Krzysztofie, ja też tak uważam, że to jest powodem, że po prostu Ferrari...
Chociaż z drugiej strony Porsche też... No nie, Porsche coś tam robiło takiego bardziej, że tak powiem, ludzkiego.
Porsche musiało się wycofać. Warszawa się musiała, chociaż czasami słyszę takie bzdury, to już mówiliśmy o tym, że Peugeot wygrał proces sądowy z FSO i FSO musiało zmienić. Nie, Peugeot grzecznie, kulturalnie, ale stanowczo poprosił o zmianę i FSO wiedziała, że nie ma żadnych szans.
Zresztą, czy to ma takie wielkie znaczenie?
Nie ma.
No właśnie.
Dobrze. A druga taka ciekawostka, otóż ten samochód Peugeot 201 miał rozstaw osi, taki mniej więcej jak dobre samochody dzisiaj, 2,47. To jest dobry rozstaw osi, duży dosyć. W dzisiejszym samochodzie oznaczałoby to bardzo dużo miejsca. Natomiast dawniej samochody takie, z takim rozstawem osi miały stosunkowo niewiele miejsca, bo inaczej te wszystkie walory ergonomiczne uzyskiwano i były one troszeczkę gorzej zaprojektowane. Ale Peugeot 201 imponował dużą ilością miejsca w środku. Dlaczego? Dlatego, że stare samochody bardzo dużo traciły miejsca z tego powodu, że silnik, Państwo musielibyście sobie zobaczyć zdjęcie jakichś samochodów. Silnik był przed przednią osią w starych samochodach.
Mm-hmm.
Zawsze.
Tak.
Przepraszam, inaczej. Oś była przed silnikiem i zawsze te koła były dość daleko wysunięte. Dzisiaj koła są przy kierowcy samym i jak jedziemy, to pedały mamy, a na lewo od pedałów są już koła. Popatrzmy, pomyślcie Państwo. Jedziecie, prowadzicie samochód, macie nogi, trzy pedały w nogach i już
albo
obok
dwa,
pedału,
może być
no tak, ale mówię o klasycznym układzie, obok pedału sprzęgła na lewo już jest nad kole koła,
tak.
Bo te koła są cofnięte. Natomiast w Peugeocie, w starych samochodach one były dużo dalej te koła, a tu jeszcze miejsce zajmował silnik, czyli rozstaw osi był duży, a miejsca w środku było niewiele. Pomiędzy siedzącym pomiędzy siedzącym a kołami był silnik. Natomiast co ciekawe, z tyłu znowu oś też jest tak bardzo... Dzisiaj kabina mieści się po prostu między dwiema osiami. Z tyłu blokuje ilość miejsca tylna oś. I często jest tak, że koło nad kole tylne jest takim widoczne nawet przy zagięciu tylnego oparcia. Ono jest takie troszeczkę ułożone, wyprofilowane, bo tam jest zagięcie. Bardzo dobrze to widać w samochodzie Syrena starym, bo tam jest po prostu nad kole przy tylnym siedzisku. Natomiast Peugeot 201 zrobił coś, czego żadne inne samochody później nie robiły, mianowicie siedzenia położył na tylnej osi. One były troszeczkę wyżej, siedzenia mieściły się na tylnej osi, dzięki czemu ten Peugeot 201 miał bardzo, bardzo dużo miejsca w środku. To było wyjątkowe rozwiązanie, a z takim rozwiązaniem raczej się nie spotkałem.
Klasyczny kształt samochodu jak na tamte lata, czyli tak. Wysoki,
tak, bo samochody
dość
były
szeroki,
wyższe.
Tak,
a ponieważ był wysoki, maska. Mógł sobie pozwolić na to, żeby tylne siedzisko położyć na tylnej osi. Tak było zrobione w Peugeocie. Dzisiaj to jest niemożliwe. W żadnym samochodzie siedziska nie ma na tylnej osi, bo koła są za siedziskiem z tyłu.
Niektóre modele takie skośnie z tyłu ścięte, ale,
to i tak,
ale
te
też
koła
zaokrąglone.
Koła są za siedziskiem. Tak, siedzisko jest nisko.
Tak, to wszystko jest. Taki samochód na tamte czasy klasyczny. On się niczym zbytnio nie wyróżniał.
Nie, to nie była, tak jak powiedziałem, podobny do Fiata 102, tak. 508. Żadna rewelacja. Był tani. Był tani i dlatego ludzie go kupowali. Ale Peugeot zaczął już myśleć o następnym modelu, o modelu 202. I tutaj, co ciekawe, był to model 202 był chyba pierwszym, albo jednym z pierwszych na świecie samochodów, gdzie producent, zanim wprowadził go do produkcji, to zrobił referendum wśród użytkowników samochodu, czego
ludzi.
Oczekują. Tak, tak, czego ludzie oczekują. Na wszystkich pokazach, gdzie był pokazywany Peugeot 201, już w tej dalszej, finalnej jego wersji pod koniec produkcji, Peugeot zapytywał odwiedzających te wystawy, pokazy, jakieś targi samochodowe, jakiego by oczekiwali samochodu. I te dane wszystkie zbierano. To było kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy różnych informacji, różnych pomysłów. Te wszystkie pomysły uważnie przeczytano i powstał samochód, którego współprojektantem byli po prostu klienci.
Czegoś Panie takiego... Jerzy, muszę zapytać o to, czy Muzeum, Narodowe Muzeum Techniki ma gdzieś dostęp do tego, co ludzie tam wypisywali? I co wpisywali jako ważne rzeczy dla nich, jeżeli chodzi o motoryzację.
O motoryzację?
Ten model, jak zapytanie.
Żeby na przykład
zobaczyć, co tam Francuzi chcieli od tych producentów.
Nie, bardzo mi się
że
teraz...
na przykład dla nich jest istotne to, żeby, nie wiem, coś z kanapy nie wychodziło. Jak
wiem, rozumiem, co pan ma na myśli. Nie, żadnych
ankiety,
szans.
Bo by
sądzę, że,
tak
że nie
ciekawe.
Tylko nasze. Francuskie muzea też do tego nie mają dostępu. Jest to wewnętrzna sprawa Peugeota.
A mogliby coś tam wrzucić, taki smaczek,
to są
prawda?
Ciekawe rzeczy, ale absolutnie nie. Nawet nie, ja,
bo
nie pomyślałem o tym, że
bo
taka
by,
gratka mogłaby mi się
to
trafić.
To by pokazało to właśnie, czego ludzie oczekiwali od motoryzacji i może jakieś ciekawe pomysły mieli. Szkoda, no ale no, niestety.
Następca Peugeot 202 miał bardziej opływowy kształt, ale to były wymogi mody. Taka była wtedy moda pod koniec lat 30. Zaczęto bardzo zwracać uwagę na aerodynamikę i te samochody zrobiły się bardziej opływowe, więc ten Peugeot 202 też był taki bardziej opływowy i stanowił konkurencję dla właśnie Renault Jeep Quatre. My mówiliśmy o tym Renault Jeep Quatre. To był jedyny samochód, który Louis Renault dopuścił do produkcji, który był samochodem takim, dzisiaj byśmy powiedzieli, budżetowym, stosunkowo tanim, ten Jeep Quatre. Takie auto na kryzys po prostu, zaakceptowane przez Louis Renault. Co ciekawe, jeszcze ten Peugeot 202 miał dziwny sposób umieszczenia przednich świateł. Otóż te światła były za chłodnicą, za atrapą chłodnicy, proszę państwa. Czyli one były z boku niewidoczne. Ożebrowanie chłodnicy nie wpływało na ich jakość świecenia, ale był to kilka takich, ja już nie pamiętam w tej chwili jakie, kilka takich samochodów, w tamtym okresie to była taka moda się przejściowa zrobiła i te samochody budowano z wewnętrznymi reflektorami.
Taki charakter które... chyba trochę sportowy chcieli włożyć, że właśnie nie ma tych wypustków, świateł.
Opływowe kształty. Chodziło o to, żeby były te opływowe kształty. No, to takie charakterystyczne. Sam silnik był podobny, tylko troszeczkę nowocześniejszy jak 201, bo tam był silnik też 1.1, z tym, że miał już te 30 koni mechanicznych, które pozwoliły na osiągnięcie 100 km na godzinę.
Ale przód tego 200, tej 202 to taki dość zadziorny, bo był ukośny.
Ukośny.
Przód, że właśnie z dołu szedł ukosem
do góry.
Ja
nie mam teraz, pan ma wgląd na
wizualizację. Ja podglądam, tak, żeby opisać.
Tak, nawet nie wiem, czy tam nie było tak zwanego chłodnicy wodospadowej w Peugeocie 202.
No właśnie
202.
Była, ona tak właśnie spadała. Tak. I jeszcze do tego kratki były umiejscowione tak pod kątem w dół. Więc
tak,
to ciekawe.
To się tak nazywało, chłodnica wodospadowa. Tak. No, oczywiście budowano też jeszcze przed wojną te większe modele, ale w liczbie, bo Peugeota 202 zbudowano ponad 100 tysięcy sztuk, to było dużo, to już było coś. Producent, który potrafił wyprodukować jeden model, nie mówię cała produkcja fabryki, tylko jeden model w liczbie 100 tysięcy egzemplarzy, nie mówię rocznie, tylko w ogóle, to znaczy, że był to udany model na tamte czasy. Dzisiaj 100 tysięcy nie jest żadnym osiągnięciem, dzisiaj milion samochodów jest osiągnięciem, wtedy oznacza popularność modelu, natomiast w tamtym czasie 100 tysięcy wyprodukowanych egzemplarzy oznaczało już, że był to samochód powszechny, popularny i udany. 301, 302, 401, 402 to były te większe Peugeot, ale one nie zostały zbudowane w latach 30. w liczbie przekraczającej 100 tysięcy egzemplarzy.
Natomiast, no dobrze, to druga wojna światowa.
Tak, i mamy teraz 45. rok i ten 202 jest łącznikiem, bo Peugeot zdecydował się na jego kontynuację i produkował go do roku 1948. A w 1948 roku, logiczne, wchodzi następny model, czyli model 203. I to był już naprawdę arcyudany samochód, dlatego że przez 12 lat tego samochodu powstało 700 tysięcy egzemplarzy. Ja mówię wraz z tymi wersjami coupé, cabrio, tam dla wojska, bo niektóre źródła podają 500 tysięcy, a tak de facto sam Peugeot, fabryka Peugeot podaje, że modeli 203 wypuszczono na rynek ponad 700 tysięcy egzemplarzy. Co ciekawe, była to tak bardzo udana konstrukcja, że Peugeot właściwie nie robi następców dużych samochodów. Tylko skupia się na tej 200. Owszem, kontynuuje produkcję 302, 402, tam w niewielkich ilościach, ale już nie robi 303, nie robi 304. I w pewnym momencie dochodzi, kiedy zakończyli produkcję tych 300 i 400, dochodzi do takiej sytuacji, że Peugeot jest, co jest ewenementem w skali europejskiej, przez 6 lat producentem jednego tylko modelu samochodu.
I utrzymywał się na rynku.
Tak, i utrzymywał się na rynku.
Mało tego, dzisiaj tylko na swoim rynku przecież się utrzymywał.
I ten samochód eksportowany był. To jest nierealne dzisiaj. Peugeot w latach 1949-55, proszę państwa, czyli przez 6 lat, produkował tylko jeden model samochodu, model 203. To tak jakby dzisiaj Peugeot produkował tylko 208 i żadnego innego samochodu. Nie dałby rady się w żaden sposób, nijakby nie dał się rady utrzymać na rynku. Wtedy było to możliwe. Samochód miał dość charakterystyczny wygląd dla tamtej epoki. Tutaj mówi się, że troszeczkę przypominał Chevroleta. Ja też mówię, że bardzo przypominał Pabiedę. On był troszeczkę mniejszy od Pabiedy.
Ale zdecydowanie przez przód.
Tak, szczególnie przed, bokiem może nie, dlatego że może to zabrzmi trochę niewiarygodnie, ale Pabieda z boku wizualnie była nowocześniejszym samochodem od Peugeota, proszę państwa.
My w ogóle mówiliśmy, że Pabieda, czy też Warszawa, no to na tamte czasy wprowadziła pewien sposób konstrukcji bryły samochodu.
Oczywiście. I tutaj, co miała bardzo nowoczesne Pabieda, i to nie jest żadne ściąganie z Amerykanów czy coś, to Rosjanie sami, on się Leopard nazywał, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, ten konstruktor Andrzej Leopard. On zaprojektował tak samochód, żeby miał płaskie boki, co było wtedy dosyć rzadkie, właściwie niespotykane. Wszystkie samochody miały tłoczone wytłoczenia jeszcze na błotniki. Zresztą Peugeot 203, który zaprojektowano w 1948 roku, czyli 4 lata po Pabiedzie, bo Pabieda została zaprojektowana w 1944 roku, prace zaczęły się w 1943. Peugeot 203 był 4 lata po Pabiedzie i miał jeszcze tłoczone boki, czyli te wystające nad kola, takie charakterystyczne elementy dla starszych samochodów. Natomiast jak spojrzycie państwo na Pabiedę z boku, Pabieda ma płaskie drzwi zupełnie i płaskie nadkola.
Trochę te przednie nadkola wyglądały jak takie rakiety, takie cygara.
Nadchodziła już w ogóle epoka
oczywiście.
O której to epoce sobie powiemy, ale kiedyś innym
No i kilka
razem.
Rodzajów nadwozi, tak jak pan Jerzy mówił, było jakieś kombi, było jakieś coupé.
Tak. Silnik, troszeczkę zdecydowano się powiększyć, to już zbliżał się ten okres, kiedy silniki były powiększane, bo przed wojną zaczynały być najpowszechniejsze silniki 1.1, a potem do lat 60. te silniki, ich pojemność rosła do 1.6 mniej więcej. Całe lata 70., 80. to była najpopularniejsza pojemność. Teraz powrotem silniki maleją. I Peugeot 203 otrzymał silnik 1300 o mocy 45 koni, czterobiegową skrzynię biegów, co było nowoczesne. Pabieda miała trzybiegową. Skrzynię z tym,
ale w ogóle Francuzi to wprowadzali właśnie już te czterobiegowe skrzynie. I nie tylko Peugeot, ale też Renault, Citroën przecież też miał
cztery biegi. Modele prototypowe miały trzy, potem cztery, potem znowu trzy, tak odwracane było, ale cały czas Francuzi brali pod uwagę. Z tym, że proszę państwa, proszę pamiętać, że w tamtym czasie żaden samochód nie miał synchronizowanego pierwszego biegu. Tak. Synchronizowanie pierwszego biegu jest najtrudniejsze do zrobienia, najbardziej kosztowne, technicznie najbardziej skomplikowane i po prostu z tego rezygnowano, bo jest jednocześnie najmniej potrzebne. Co to oznacza? Że jeżeli chcemy włączyć pierwszy bieg, musimy samochód zatrzymać. Nie możemy samochodem jechać. Ale przeważnie pierwszy bieg jest wykorzystywany tylko wtedy do ruszania. Także czasami się tak zdarza, że przejeżdżamy powoli, powiedzmy, przez tory kolejowe, prawda? Przeszlawani, jedziemy powoli i wrzucamy jedynkę. Tak. Nie zwracamy na to uwagę, bo mamy zsynchronizowany pierwszy bieg.
Tak, ale często nie jest potrzebne, żeby tą jedynkę wrzucać.
Tak, można dwójkę, jak spokojnie, się tylko toczy. Tak. Zresztą ostatnim takim popularnym samochodem był Fiat 126P, który zawsze przestrzegali instruktorzy, że możemy włączyć, należy samochód całkowicie zatrzymać, jeżeli chcemy włączyć pierwszy bieg.
No dobrze, panie Jerzy, a czy jakieś smaczki innowacyjne, techniczne wprowadzone zostały przez Peugeota do tych samochodów?
Jeden był, dla mnie bardzo ważny. No. Dla mnie ważny, dla państwa może nie. To był pierwszy w Europie, proszę państwa, samochód z rozkładanymi siedzeniami.
Czyli można było się położyć, przespać.
Było się położyć i przespać. Ja stary turysta, czasami
kabriolety,
turysta z takiego
kabriolety
czegoś.
Były?
Były kabriolety. No zresztą, wie pan, kabriolety wtedy było łatwiej zrobić, bo oczywiście. To były samochody z ramą. Więc wystarczy odciąć okna.
No i sobie proszę wyobrazić, że francuskie pary wyjeżdżają gdzieś pod gwieździste niebo
i mają
pierwszy raz mają rozkładane.
Tak, mają rozkładane siedzenie. To była fajna rzecz. Zresztą to był wielki hit ten samochód. Na niego trzeba było rok czekać. To był naprawdę udany samochód. Tu jest ciekawostka, proszę państwa. Otóż tak, dwa samochody w tym czasie były takie udane. Renault 4CV i Peugeot. Peugeot 203 zajmował 20% rynku francuskiego. To nie ma dzisiaj wśród państw europejskich chyba żadnego, może we Włoszech Fiat jakiś, ale chyba też nie. 20%, Renault zajmował 30% rynku francuskiego.
Właśnie trzeba zawsze to potwierdzać, że jeden z producentów Renault przecież był znacjonalizowany, był marką stricte francuską, narodową.
Narodową, tak. Renault. I tutaj to pomagało oczywiście firmie Renault.
A mimo tego Peugeot, która był prywatną firmą...
Tak, potrafił tym modelem 203 się przebić. To świadczy o tym, że był to rzeczywiście udany model. I teraz jeżeli zsumujemy 30% modelu 4CV dla Francji, 20% Peugeota 203, zatem te dwa modele to była połowa sprzedawanych we Francji samochodów. To jest coś niebywałego. Połowa samochodów jeżdżących we Francji zarejestrowanych w danym roku to były tylko albo 4C, nawet Citroën Traction Avant. Tutaj musiał uchylić czoła przed nimi i był zdecydowanie dalej, po prostu już był uważany mimo tego przedniego napędu za samochód przestarzały. Jeszcze jedną zaletą tego Peugeota 203 było fakt, że on stracił bardzo mało na wartości. On nie miał jakiejś super nowoczesnej sylwetki, nie miał jakichś super nowoczesnych rozwiązań, powiedzmy technicznych, jakichś takich błyskotliwych gadżetów, więc nie miał na czym tracić i on miał bardzo niewielkie straty. Modele 2, 3, czy 4, czy 5-letnie trzymały zwyczajnie cenę. Tutaj Peugeot się wstrzelił, dosłownie wstrzelił w ten pusty segment. On nie miał konkurencji. Model 203 nie miał konkurencji, bo 4CV był mniejszy, był tańszy i był mniejszy. Traction Avant był większy, taki bardziej elegancki. Więc tutaj Peugeot 203 tak wskoczył w ten pusty miejsce i dopiero Simca, bo tu jeszcze pora na zakończenie powiedzieć dwa zdania, nie mówiliśmy o firmie Simca, a to jest dosyć ważne, bo wtedy ta firma się liczyła na arenie międzynarodowej, nie tylko we Francji. I dopiero firma ze swoim doskonale znanym modelem Simca Aronde wskoczyła w 1951 roku jako konkurencja. Zresztą udany model Simca Aronde, jeden z pracowników, Darek Wilk, pozdrawiam ciebie, jeżeli słuchasz, ma taką firmę do dzisiaj, czarną Simca Aronde w Gdańsku jeździ nią i naprawdę miałem okazję tym samochodem jechać i marzenie, po prostu bombonierka. Tak więc Simca Aronde, a Polakom ten samochód też jest troszeczkę bardziej znany, bo po pierwsze Simca Aronde jeździły po Polsce, one były w pewnym okresie sprzedawane po 1956 roku, to jest raz. Dwa, był to pierwszy samodzielny model Simki w ogóle, bo wcześniej Simca współpracowała z Fiatem i te konstrukcje były oparte na Fiatach i tutaj pierwszy raz Simca pokazała coś własnego. W dodatku było to coś nowoczesnego, bo na przykład Simca miała wyprofilowaną deskę rozdzielczą z tworzywa, co wtedy tworzywo sztuczne było, samochody miały blaszane te deski zazwyczaj.
Albo drewniane.
Tak, ale drewniane to tylko te droższe egzemplarze. Tak, normalnie były to stworzywa. Po 60 roku Silka w modelu Aronde wprowadziła poziomy licznik paskowy. To, co tak zwany termometr. Swiata 125P państwo znacie, te termometry do 89 roku były montowane, później były okrągłe liczniki, a ten termometr pochodził z Swiata 1300-1600.
Ale termometr...
prędkościomierz, nazywany powszechnie termometrem, to znaczy wysuwający się pasek poziomy, który pokazywał nam prędkość samochodu. Nie strzałka, która szła naokoło, tylko taki... Dlatego to się tak mówi o termometr, bo on się poziomo wysuwał. We Fiacie tak było. I to był licznik nie Swiata 125 włoskiego, tylko to był licznik Swiata 1300-1500, który to został we Włoszech wprowadzony w 1961 roku, a tutaj Simca Aronde w swoim modelu wprowadziła w 60. Tak więc prawdopodobnie Fiat tym razem ściągnął Simki. Nie tak, że Simca ciągnęła z Fiata, tylko tutaj Fiat ściągnął z Simki. Cipka zresztą też miała kładzione siedzenia, ale była zbyt małym samochodem, żeby te siedzenia się zmieściły między oparcie przedniego siedzenia, żeby wskoczyło przed siedzisko. Tak, nie rozkładało się w pełni. Była za małe, także było za mało miejsca do spania. No, ale dlaczego jeszcze powiem na koniec, czemu Polakom znana? Dlatego, że starsi z Państwa doskonale pamiętają ten rekord polskiego Fiata 125P pod Wrocławiem, pobijany na autostradzie, kiedy to pobiliśmy tę tam 25 tysięcy kilometrów, 25 tysięcy mil, 50 tysięcy kilometrów. Proszę Państwa, pobiliśmy rekord Simki, właśnie Simki. Ona miała bardzo dużo rekordów międzynarodowych, Simka. I między innymi miała ten rekord prędkości na tych dystansach. Co ciekawe, Simka miała rekord na 25 tysiącach kilometrów, na 25 tysiącach mil, na 50 tysiącach kilometrów i na 100 tysiącach kilometrów. A Fiat nie zrobił 100 tysięcy kilometrów. Nie dlatego, że był za słaby, że się sypał czy coś takiego. On by spokojnie dojechał. Tylko nasi organizatorzy tej imprezy nie pomyśleli o tym, że taki będzie sukces i nie przedłużyli certyfikacji. Kończyła nam się certyfikacja na tor w tym miejscu i musieliśmy zakończyć tę jazdę, a Fiat spokojnie by dojechał prawdopodobnie do 100 tysięcy kilometrów. To też taka ciekawostka, więc Fiat 125P pobił rekord francuskiej Simki.
Panie Jerzy, muszę pana zapytać, bo podglądam oczywiście jak najbardziej, jak wyglądał ten wspaniały samochód Peugeota. Peugeot 203.
No pan ma lepiej, bo pan cały czas może podglądać. Ja
jedna rzecz
nie mogę.
Mi się rzuca w oczy. Gdzie to logo?
To jest troszeczkę... Peugeot 203, panie Krzysztofie, miał inne logo. W latach 50. nie było takiego stojącego lwa z rozszerzonymi nóżkami, tylko był sam pysk lwa i to było logo, które dzisiaj w ogóle by nie mogło się znaleźć na samochodzie, bo względy bezpieczeństwa nie pozwoliłyby na to. Otóż tak jak wtedy były modne, prawda, samochody nie tylko Rolls-Royce, ale inne samochody miały tego, jakiego tam Pelikana na przykład Amerykanie stosowali. Rolls-Royce też stosowały, były kobiety, był Jaguar stosował taki ten pysk Jaguara, a Peugeot stosował pysk lwa. I to był pysk lwa na masce, który po zderzeniu z kontaktem, po kontakcie z pieszym, powiedzmy, mógł zrobić sporo krzywdy, także ten lew potem został zlikwidowany. Ale to był ten krótki oko. Ja na swojej stronie tej kultowe auta na Facebooku mam charakterystykę loga Peugeota, także możecie sobie tam Państwo zajrzeć. Kultowe auta i tam jest opisane, jak to ten lew się zmienia. Logo się zmieniło, ale mimo wszystko był to zawsze lew, co ja sobie bardzo cenię, tak jak Renault zawsze miał rąb i też sobie to bardzo cenię.
Peugeot, jedna z najpopularniejszych marek na świecie, jedna z najstarszych w ogóle marek na świecie, zaraz obok Opla, tak jak mówiliśmy, to za nami. Na dzisiaj kończymy. W następnym odcinku trochę wrócimy do niemieckiej motoryzacji, ale nie o tej, o której mówiliśmy, czyli tej zachodniej niemieckiej motoryzacji, a bardziej wschodniej.
Trabant? Bo nie też trzeba powiedzieć.
No tak. No.
Trabant? Nie, no przed Trabantem też było życie w Niemczech.
Co było jeszcze było przed Trabantem? Nie wiem, co było przed Trabantem.
Porozmawiamy sobie o tym.
Ale tak, NRD. NRD, drodzy Państwo, i motoryzacja w tamtych czasach to w przyszłym odcinku Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dziękuję, panie Jerzy.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Woźniak.